Przy telefonie jest pani dr Beata Górka-Winter, ekspert do spraw bezpieczeństwa Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
Dobry wieczór.
No, w sumie racja, dobry wieczór, w końcu jesień. 2 grudnia za oknami. Ciemno, ciemno, także już w Rydze tam zakończyło się ciemno, nie tylko dlatego, bo tam już też późno, dlatego że wyjechali wszyscy oficjele, bo zakończył się szczyt ministrów spraw zagranicznych NATO. Są takie oto po tym podwodne. Nasz szef dyplomacji Zbigniew Rau mówi, że jest pod wrażeniem jedności sojuszników w NATO. Antony Blinken, sekretarz Stanów Zjednoczonych, podkreślił, że daliśmy Kremlowi jasno do zrozumienia, że reagujemy zdecydowanie, w tym przez środki ekonomiczne o dużym wpływie. Blinken podkreślił, że wewnątrz NATO panuje ogromna solidarność. Takie są oficjalne komunikaty ministrów spraw zagranicznych, a jaki jest faktyczny urobek dyplomatyczny tego szczytu w Rydze, pani doktor?
Myślę, że faktycznie urobek dyplomatyczny jest całkiem duży i mnie wydawało się, że będzie trochę mniejszy. Natomiast trzeba widzieć tą sprawę w kontekście kwestii, zwłaszcza tutaj dyskusji na temat Ukrainy, na temat stosunku do Rosji jeszcze przed rokiem 2014, a po roku 2008, czyli w tych latach 2008-2014, mieliśmy do czynienia z takim, ja powiedziałabym, najbardziej kryzysowym momentem jedności w NATO, nie licząc oczywiście jakichś wcześniejszych kłótni, na przykład o Irak. Natomiast w tamtym okresie bardzo niepokojące było to, że wiele państw zupełnie nie odebrało inwazji rosyjskiej na Gruzję jako po pierwsze wstępu do czegoś większego, jako po drugie wyraźnego sygnału, że Rosja szykuje się i do odbudowania swojej strefy wpływów, jak to nazywa, a jak my tego nazywać nie chcemy. I tutaj konferencja prasowa sekretarza generalnego Stoltenberga potwierdziła, że nie chcemy jako Zachód słyszeć nic o rosyjskich strefach wpływu. Jest to pojęcie, które uważamy za zwyczajnie nielegalne. Jest to w świetle prawa międzynarodowego sytuacja zupełnie nielegalna, jeśli jakieś państwo myśli o swoich strefach wpływów. Więc w tamtym okresie dużo trudniej było przekonać sojuszników i nawet po 2008 roku, ja pamiętam takie dyskusje tutaj szczególnie z Niemcami, kiedy uczestniczyłam w wielu seminariach z moimi kolegami z Niemiec, kiedy oni w zasadzie próbowali tak jakby zupełnie wyprzeć ten fakt, że Gruzja została napadnięta i właściwie pozostaje napadnięta do dzisiaj. Wczoraj mieliśmy, zdaje się, najnowsze informacje o tym, że znowu jakiś obywatel został porwany przez rosyjskie służby specjalne. Mamy przecież ciągły proces borderyzacji, więc ta inwazja na Gruzję de facto nigdy się nie skończyła. Ona jest procesem ciągłym, postępującym i właściwie mimo działania tam misji monitorującej, unijnej, tak, mimo obserwatorów, wciąż mamy do czynienia z bardzo agresywnymi, chociaż ginącymi trochę w cieniu innych wydarzeń, działaniami rosyjskimi. Więc jeżeli porównamy tamten okres, gdzie próbowano wypierać to, że Rosja dąży do wzmocnienia swojej pozycji mocarstwowej kosztem sąsiadów, kosztem państw, które przecież nie po to wychodziły ze Związku Radzieckiego, żeby teraz ponownie znaleźć się w orbicie jej wpływów, a przynajmniej deklarują, że w orbicie tych wpływów nie chcą z różnych powodów pozostawać. Jest to ich suwerenne prawo i suwerenna decyzja. Jeśli porównamy stanowisko Zachodu dzisiaj, które jest w pewnych sprawach jednoznaczne, oczywiście różnimy się co do później, powiedziałabym, szczegółów operacyjnych. Natomiast w sensie takim strategicznym, w sensie pewnej wizji tego, jak sojusz postrzega politykę Rosji, to tutaj dzisiaj naprawdę trudno byłoby znaleźć państwo, które popierałoby mniej czy bardziej otwarcie.
Okej, to mamy deklarację, mamy słowa, tych słów jest dużo, a z drugiej strony padały słowa, że jednak Ukraina nie jest w NATO, nie jest w Unii Europejskiej, nie ma żadnych formalnych deklaracji pomocy w przypadku napaści ze strony rosyjskiej. No ale jest tak, że to będą słowa, jeżeli dojdzie do wojny, nie daj Boże, to skończy się tak samo jak z sankcjami na Nord Stream 2, że ich po prostu nie będzie.
Fakty są takie, że Ukraina nie jest w NATO. I tutaj zobowiązania traktatu waszyngtońskiego, mówimy tu szczególnie w tym kontekście artykule 5, ale też o artykule 4, rzeczywiście Ukrainę nie obejmują i tutaj trudno się spierać z faktami. Natomiast jeżeli chodzi o politykę sojuszu, to ja nie zgodziłabym się, że padła jakaś deklaracja, że Ukraina pozostaje sama i musi sobie radzić sama. Oczywiście możemy też długo debatować na temat tego, dlaczego Ukraina do tej pory nie jest w sojuszu, bo jeśli bylibyśmy tutaj zupełnie uczciwi, to nie jest tylko kwestia tego, że Ukraina nie jest dzisiaj państwem członkowskim NATO wyłącznie z powodu działań rosyjskich, wyłącznie z powodu tego, co nazywamy niesłusznie zresztą konfliktem terytorialnym, gdyż przecież oba te regiony, o których mówimy i Krym, który został anektowany, i Donbas, wokół którego toczą się walki, to są terytoria ukraińskie, więc tutaj mówienie o sporze też jest pewnym nadużyciem. Spór istnieje po stronie Rosji, natomiast cały Zachód podkreśla, że Ukraina jest w takim, a nie innym kształcie terytorialnym. Więc tutaj chodzi o coś innego. Ukraina przez wiele lat była na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia członkostwa w sojuszu, modernizowała swoje siły zbrojne, wprowadzała reformę sektora bezpieczeństwa. Później zmiana prezydenta, ta polityka troszeczkę osłabła, tak? Ta wola integrowania się z NATO i mieliśmy taką politykę, którą nazwaliśmy dwuwektorowością, czyli jednocześnie dobre stosunki z Rosjanami, z Rosją i z Zachodem. I tutaj sama Ukraina, oczywiście te problemy wewnętrzne, to też sekretarz generalny podkreślił w ciągu na ostatniej konferencji prasowej. Te problemy wewnętrzne, z którymi borykała się Ukraina, korupcja, także w sektorze obronności, to nie były sprawy błahe. Dlatego nie można dzisiaj mówić i jakby jednoznacznie oskarżać, tak, sojuszu, że odwrócił się do Ukrainy plecami, bo tutaj akurat ta współpraca w momencie, kiedy Ukraina tej współpracy chciała i wyraźnie dążyła i deklarowała ten proces integracyjny, był bardzo miejscami zaawansowany.
O podejście Stanów, najsilniejszego kraju.
Pytaliśmy nie, czy Ukraina będzie w NATO, tylko kiedy będzie w NATO, były takie przecież...
No teraz Rosja podobnie jak z Gruzją zrobiła bardzo prosty manewr. Robimy tak głęboki konflikt, który tak przestraszy Zachód, że Gruzja już nigdy do NATO nie wejdzie, no bo kwestia Abchazji i Osetii jest tak paląca, że w zasadzie z chwilą wejścia Gruzji do NATO trzeba byłoby rozpocząć wojnę z Rosją, żeby te dwie prowincje odzyskać. Tak samo na Ukrainie z chwilą wejścia Ukrainy do NATO, w zasadzie trzeba by wysłać wojska NATO na Krym, żeby go przywrócić do Ukrainy. Putin dość, to żeby sprytnie, twardo i prosto zagrał i teraz już nikt nie mówi na to, żeby przyjąć Ukrainę, bo nikt nie chce bić się za Donbas, Ługańska, tym bardziej za Krym. Przy telefonie pani dr Beata Górka-Winter, ekspertka do spraw bezpieczeństwa z Europejskiego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. A na ile jest tak, że Władimir Putin testuje nową administrację Joe Bidena? Za chwilę będziemy mieli rok tego prezydenta na urzędzie, jego administracji. Rok bardzo mocno nakreślony sprawami pacyficznymi, rywalizacją z Chinami, a tutaj dużo uwagi trzeba poświęcić Rosji, jak sobie ta administracja z tym radzi, jak ona sobie radzi z tym, że trzeba być obecnym i tam na Pacyfiku, ale też nie odpuścić naszego regionu świata.
Naturalnie, że Putin testuje administrację Bidena, kiedy będzie lepszy moment niż początek, a a zwłaszcza trudny początek, bo nie ukrywajmy, że Biden objął władzę w sytuacji generalnie globalnie trudnej. Mamy półtora roku zmagań z COVID-em, który w ogóle całkowicie zmienił nasze podejście do postrzegania rzeczywistości i do, powiedziałabym, tego, co możemy nazwać jakimś procesem planowania. I ta niepewność jutra nie odbywa się, nie przejawia się tylko na takiej przecież płaszczyźnie jednostkowej, ale także na płaszczyźnie państwowej, regionalnej, globalnej. Mówię tu o konieczności skierowania wysiłków państw przede wszystkim na walkę z pandemią, czyli na sprawy, które jednak są wewnętrzne, mimo że pandemia jest zjawiskiem globalnym, no ale jednak widzimy, że każde państwo musi się z tym mierzyć trochę osobno i własnymi siłami. Zakres współpracy jest tu mniejszy, większy regionalnie, natomiast no, ostatecznie to każde z państw musi się wykazać właśnie na tym odcinku. Więc bardzo burzliwy proces polityczny w Stanach Zjednoczonych, który towarzyszył wyborom prezydenckim, odejściu Trumpa. Pandemia COVID, ogromne wydatki, które ta pandemia pochłonęła, ogromne straty, które ponieśliśmy i w sensie takim właśnie wydatków publicznych i biznesowo, więc to wszystko, nie ma w zasadzie lepszego momentu, można powiedzieć, jak właśnie ten, kiedy wszystkie państwa wyszły z tej pandemii osłabione, Rosja też. Natomiast politycznie nie ma lepszego momentu, żeby sprawdzać właśnie na ile wyszliśmy z tej pandemii mimo wszystko zdecydowani, żeby ona nie wpłynęła na zasadniczą reorganizację stosunków międzynarodowych i tego, kto jest globalnym hegemonem. Tutaj administracja Bidena, oczywiście możemy się spierać co do szczegółów, czyli do tego mało zdecydowanego podejścia do Nord Stream 2, ale z drugiej strony nie widać jest po administracji Bidena, nie mamy takich przejawów, jak to było za Obamy, bo tutaj najbardziej baliśmy się przy tej tranzycji, przy tym przejściu, najbardziej baliśmy się tego, że Biden postąpi podobnie jak Obama, czyli od razu skasuje pewne inwestycje, programy wojskowe, przejdzie na takie pozycje, powiedziałabym, no, defensywne wobec Rosji. I ja tutaj nie widzę tego typu postawy. Mamy oczywiście tę mantrę o procesach demokratycznych, o wiadomo, do naszego regionu, nie tylko do Polski, są różne zastrzeżenia przez tą administrację formułowane i tutaj na poziomie politycznym może nas to naturalnie niepokoić. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawy bezpieczeństwa, na sprawy wojskowe, to ja tutaj nic niepokojącego nie widzę i tak naprawdę w administracji, w postawie obecnej administracji jest dużo więcej kontynuacji niż zmiany wobec tego, co robił Trump. Biden nie jest ani prochiński, tak, ani prorosyjski. Nie planuje jakiejś zasadniczej reorganizacji tego dorobku, które w ostatnich latach udało się zbudować na flance wschodniej. Mówię o dorobku wojskowym, o siłach, o ćwiczeniach, o integracji, o zwiększaniu interoperacyjności sił. Więc ja tutaj żadnych takich poważniejszych, niepokojących sygnałów nie widzę. Wręcz przeciwnie, mamy bardzo wyraźne sygnały polityczne, ale też materialne, tak? Mamy ruchy wojsk, bo przecież nie mówimy tylko o ruchach wojsk rosyjskich, ale też amerykańskich, brytyjskich, a wiemy, że przecież Wielka Brytania nie decyduje się na różne działania wojskowe bez konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi. To wszystko przecież jest uzgodnione, wzmocnienie obecności w Niemczech w tej chwili. Więc wydaje mi się, że nie ma postawy defensywnej wobec Rosji. Nawet jeżeli będzie Biden rozmawiał z Putinem, to wydaje mi się, że no, nie będzie to rozmowa kapitulacyjna, tak? Tylko raczej jasne nakreślenie pewnych zasad współpracy. Wiemy, że oczywiście Putin chce rzucić na stół mocnymi kartami, zażądał jakichś gwarancji, że sojusz nie będzie rozszerzał się na wschód, że nie będzie tu instalacji wojskowych i tutaj bardzo...
Ale tutaj też tylko doprecyzujmy, że tutaj to nie chodzi o Ukrainę, Ukrainę, czy w przyszłości może Białoruś po tam jakiejś demokratyzacji, ale tutaj, znaczy w Polsce, że Putin żąda, aby w Polsce nie było więcej żadnych instalacji wojskowych NATO, Polsce, która jest pełnoprawnym, normalnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Tak, Putin chce zapobiec temu, żeby ostatecznie obecność wojsk amerykańskich i innych wojsk sojuszniczych nie miała charakteru rotacyjnego, tylko charakter stały, o co przecież my zabiegamy z bardzo wielu względów. To też jest tańsze, tak? Kalkulacja kosztów na to wskazuje, więc mamy tutaj swoje powody, żeby o taką obecność stałą, a nie rotacyjną zabiegać. I rzeczywiście to naturalnie martwi Rosję, natomiast to jest takie zmartwienie pozorne. To właściwie ze strony Rosji mamy ogromne ruchy wojsk, jeżeli porównamy liczbę wojsk, tak? Liczbę przemieszczanego uzbrojenia, koncentracji wojsk na granicy ukraińskiej, bardzo efektowne manewry, bardzo wojenną retorykę, bo sojusz nie określa Rosji w tak ostry sposób, jak Rosja określa sojusz i twierdzą, że jest okrążona. Dzisiaj na Twitterze jeden z analityków opublikował mapę, która pokazuje, że wszelkie mówienie o jakimś okrążaniu jest zupełnie nieuzasadnione. Więc choćby właśnie to spojrzenie na mapę pokazuje, jak bardzo te zarzuty są nieuprawnione. Ponadto Rosja sama pozbawia się instrumentów, które Zachód dawał jej przecież od wielu lat po to, by nie czuła się zagrożona. To jest możliwość inspekcji w ramach traktatu CFE, którego stosowanie Rosja zawiesiła. To są notyfikacje, to jest wysyłanie obserwatorów na ćwiczenia, wymienianie się wcześniej planami tych ćwiczeń, tak żeby druga strona nie była zaskoczona. Rosja pozbywa się sama wszystkich tych instrumentów, co dobitnie pokazuje, że wcale przez sojusz nie czuje się zagrożona, bo gdyby czuła się zagrożona, dążyłaby do tego, żeby jak najwięcej obecności rosyjskiej. Myśmy przecież proponowali również jako Polska obecność, wizytację rosyjskich obserwatorów w bazie GBI wtedy, kiedy jej budowa była tutaj planowana. Później Obama wycofał się z tego pomysłu, natomiast w momencie, kiedy ten pomysł był na stole, takie propozycje padały i tutaj Rosja zawsze mówiła nie. Więc jeżeli już biorąc naprawdę żelazną logiką, jeżeli państwo samo pozbawia się tych oczu, tak, które miałyby dostrzec, co tutaj państwa NATO szykują na wschodniej flance, to znaczy, że żadnego zagrożenia Rosja nie odczuwa, a konsekwentnie chce realizować własne plany.
I teraz to jeszcze, żeby zdążyć, a musimy jeden wątek, pani doktor, jeszcze poruszyć, bo skupiamy się wszyscy na tym, że szczyt ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze mówił dużo o Ukrainie, o Rosji, o tym zagrożeniu NATO, ale z tego, co się orientujemy, też Afganistan. Ministrowie spraw zagranicznych o tym nie zapomnieli, że jest taki kraj, że tam też jest kryzys. Afganistan nie został, czy nowy rząd w Afganistanie nie został jeszcze przyjęty, czy akredytowany przez, czy uznany przez ONZ. Jaki jest status rządu talibów? Jaka jest rzeczywistość w Afganistanie w kilka miesięcy po przyjęciu władzy przez radykalnych islamistów?
Rzeczywistość, tak jak przewidywaliśmy kilka miesięcy temu, tuż po objęciu władzy talibów, jest naprawdę dramatyczna. Idzie ciężka zima, wiele ludzi umrze po prostu śmiercią głodową. Sytuacja humanitarna jest katastrofalna. Talibowie, wbrew temu, co deklarowali, nie umieją zarządzać państwem, nie mają żadnej możliwości sprawnego zarządzania państwem. I mimo, że był taki scenariusz, że talibowie posłużą się po prostu urzędnikami, którzy pracowali dla poprzedniego rządu po to, żeby sprawnie zarządzać zarządzać krajem. Jednak do tego nie doszło. Mamy i falę zwolnień, i prześladowań i w zasadzie można odnieść wrażenie, że talibów na dzisiaj interesują tylko dwie rzeczy. Jak pozbyć się przeciwników politycznych, znaczy ludzi, których oni uznają za przeciwników politycznych, czyli tych wszystkich urzędników, którzy pracowali dla poprzedniego rządu, oraz jak zwalczać prawa kobiet, tak? To jest druga sprawa, której oni poświęcają naprawdę wiele czasu, odcinając kobietom możliwości edukacyjne, możliwości pracy i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli, no i oczywiście prześladowania mamy właściwie codziennie, nie ma dnia, żebyśmy nie mieli doniesień, że ktoś po prostu znika, tak? Zwłaszcza takie rozpoznawalne osoby, czy to z polityki, czy to z mediów, nagle znikają, więc mamy powody przypuszczać, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo albo wręcz zostali tego życia już pozbawieni. Więc jeżeli tak formułujemy priorytety, no to nic dziwnego, że kraj po prostu upada. I teraz naturalnie NATO czuje się odpowiedzialne za to, co się dzieje w Afganistanie, chociaż dzisiaj możliwości NATO oddziaływania na sytuację w Afganistanie są żadne. NATO podkreśla, że nie uważa tej misji, którą prowadziło przez kilkanaście lat, za zupełnie straconą, bo przypomnijmy, że celem podstawowym tej misji było zwalczanie terroryzmu i zapobiegnięcie temu, by atak typu World Trade Center nie powtórzył się gdzieś, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w którymś z państw.
Ale taki plan minimum, teraz się mówi, że takie były cele. Wydawało się, tak, kiedy akcja trwała, to że cele były co nieco szersze, jak na przykład, no może nie westernizacja, ale jednak stabilizacja, że... Afganistanu i wprowadzenie tam przychylnych rządów demokratycznych, bardziej transparentnych.
Oczywiście, że w miarę upływu czasu i przybywania coraz to większych sił natowskich na terytorium Afganistanu, te cele się sukcesywnie, mandat misji ISAF sukcesywnie się zwiększał i obejmował nie tylko właśnie zwalczanie terroryzmu, czym zresztą zajmowało się nie tylko NATO, ale przede wszystkim siły koalicyjne, które przecież funkcjonowały tam do samego końca, operacja amerykańska i wybranych sojuszników. Więc rzeczywiście NATO pełniło tutaj, powiedzmy, taką rolę wspomagającą. W pewnych obszarach pełniło rolę wiodącą, tak, jeśli chodzi na przykład o szkolenia armii czy afgańskiej policji, tych NSF, afgańskich narodowych sił zbrojnych, sił bezpieczeństwa szerzej, to faktycznie NATO pełniło rolę wiodącą, także dzięki temu, że obecność NATO była absolutnie w każdej prowincji, w mniejszym lub większym zakresie, bo też wiemy, że te prowincje są różnie dostępne i w niektórych regionach bardzo trudno tą misję było pełnić zwyczajnie. No ale te wszystkie ośrodki szkoleniowe, szkolenie kandydatów. I teraz no tutaj oczywiście już wracamy do źródeł niepowodzenia, tak? Jednak na tyle nie udało się zbudować faktycznie takiego państwa i struktur na wzór zachodni, które by oparły się naporowi talibów. Więc wracamy do tej dyskusji z sierpnia, dlaczego ta armia nie walczyła, dlaczego nie pokazała swojej siły, o co zresztą podejrzewaliśmy, że mają ogromną, tak, bo jednak były to siły bardzo, w sumie bardzo liczne, mówię zarówno o armii, jak i o policji. Dlaczego warlordzi w końcu, którzy też przecież zawsze stanowili, czy to w administracji państwowej, czy poza nią, bardzo realną siłę w Afganistanie i ich paramilitarne bojówki, dlaczego one też nie umiały, ostatecznie nie zdecydowały się stawić czoła talibom. Mówi się i obwinia się o całą tą klęskę oczywiście Amerykanów, którzy zbyt wcześnie i zbyt pochopnie, i tutaj już musimy wrócić do Trumpa, który przecież to jego administracja podpisywała to porozumienie, którzy zbyt wcześnie pozbawili tak naprawdę tej armii zaplecza, szczególnie wsparcia z powietrza w Afganistanie. Bez wsparcia z powietrza żadna większa operacja na tym trudnym terytorium udać się nie może, więc wyjście Amerykanów bardzo obniżyło morale i w samych siłach zbrojnych, i w administracji, która słusznie uznała, że po dojściu do władzy talibów będzie musiała jak najszybciej, no zwyczajnie, dogadać się z nową władzą, bo przecież zwalczanie talibów w sytuacji braku wsparcia amerykańskiego jest walką z wiatrakami. Tak. Nie da się tego osiągnąć, o czym zresztą świadczy fakt, że ten opór, który się formował w Panjshirze, no właściwie jest ruchem marginalnym dzisiaj i nie słyszymy o jego jakichś spektakularnych
sukcesach. A lider tego ruchu, syn legendy Panjshiru, zniknął z przestrzeni medialnej, nie odzywa się od paru
wielu tygodni.
Nie wiemy, co się z nim dzieje. I tak talibowie rządzą realnie całym Afganistanem, chociaż ich władza ani...
Znaczy rządzą, to jest za dużo powiedziane. Po prostu zajęli terytorium, bo na razie ja jednak nie nazwałabym rządzeniem sytuacji, w której miliona Afgańczyków czeka wizja głodu i chłodu, tak?
To i ucieczki do Iranu i pewnie, tak. I potem będzie kłopot, ale o tej spodziewanej kolejnej fali migracji to już poznamy przy innej okazji. Dr Beata Górka-Winter, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.